Dzień mamy to idealna okazja, żeby porozmawiać o mamach z mamami, o macierzyństwie, o tym, czy zawsze jest tak słodko, czy nie do końca, czy trzeba wiele rzeczy odpuścić. Dzisiaj u nas mamy na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło. Nazywam się Dorota Derkowska, przyjechałam tutaj do Was z Orzechowca, czyli bardzo bliziutko. Jestem mamą czwórki dzieci.
Brawo, mamo czwórki dzieci. Zawsze jak któraś z mamy mówi, ile ma dzieci, ma więcej niż ja, czyli powyżej dwójki, to ja mówię brawo, bo podziwiam, bo przy dwójce jest co robić, to przy czwórce tym bardziej.
A to się potem już tak mnoży samo. Myślę, że są takie panie, które mają na przykład 11 czy 10, to wtedy ja też marnie wyglądam. Ale prawda jest taka i tu się zgodzę z panią Danutą Wałęsą, która powiedziała, że po trójce to już nie ma znaczenia. I chyba coś w tym jest, bo rzeczywiście trzecie dziecko troszkę wywala świat do góry nogami. Te obowiązki zupełnie inaczej się układają ze względu na to, że już się nie podzielisz dzieckiem. Mąż jedno, ty drugie. Tylko już jest to trzecie i nie wiadomo, kto ma mieć dwoje, kto ma mieć jedno. U nas się od tego zaczął naprawdę solidna rewolucja w życiu, ale nie żałuję, absolutnie dużo nas to nauczyło. I zrobiło też inną przestrzeń, nie wiem. Trzecie dziecko nasze to też upragniona córeczka, mamusi podpora. I Zuzia wniosła do naszej rodziny dużo spokoju, miłości, bo była też takim dzieckiem mniej wymagającym. Są takie niemowlęta, które potrafią przestroić wszystkich, a są takie, które się dopasowują do kanonu rodziny i u nas tak się zdarzyło. Więc po 10 latach zatęskniliśmy jeszcze za macierzyństwem i w ogóle rodzicielstwem i posiadaniem maleńkiego dziecka i zdecydowaliśmy się na kolejne dziecko. I jakież było nasze zdziwienie, bo nauczeni doświadczeniem z Zuzią spodziewaliśmy się kolejnego słodkiego bobaska, który będzie dostarczał nam mnóstwo radości i rozkoszy. Niestety Maciek nie szanował tego, że jesteśmy starsi i półtora roku w ogóle nie spał. Więc jeśli nam się wydawało, że już coś wiemy o rodzicielstwie, to się przetestowaliśmy. Oczywiście dziś z uśmiechem to wspominam, bo to był trudny czas, ale piękny czas, ubogacający, bo jak pewnie wszystkie mamy potwierdzą, każde dziecko inne, każde do rodziny wnosi coś ze sobą, każde ten świat nasz troszkę przestraja, czegoś nas uczy, czymś nas zachwyca, czegoś od nas wymaga nowego, więc jest to też naprawdę świadomy i ciągły rozwój.
Mówi się, że wraz z narodzeniem pierwszego dziecka rodzi się też matka. To chyba trochę tak jest, bo zanim pojawi się to pierwsze dziecko, to w praktyce wiemy, jak to będzie wyglądać, czytamy, wertujemy, ale później tak, w teorii wiemy, jak to będzie wyglądać, ale później przychodzi ta praktyka, której tak naprawdę musimy się uczyć.
To prawda i ja byłam w takiej dobrej sytuacji, ponieważ pochodzę w ogóle z dużej rodziny. Mój tata miał 9 rodzeństwa, moja mama 9, więc tego kuzynostwa, drobnicy, dzieci w ogóle w rodzinie było bardzo dużo i mimo, że obie rodziny były takie raczej skromne, to dzieci się kochało bardzo, taką miłością mądrą, myślę, ale taką obfitującą w okazywanie czułości, więc jakby ja od dziecka na coś takiego patrzyłam, z czym mi się więc macierzyństwo dzieci kojarzyło? No z czymś pozytywnym. Poza tym mam o 13 lat starszą siostrę, która przecierała szlaki jako pierwsza w dziedzinie tego, jak się stawała mamą, a ja bardzo wiernie jej towarzyszyłam, ponieważ mamy bardzo bliską relację. Ja jeździłam na wakacje do niej, na ferie, na weekendy, żeby się nacieszyć tymi jej dziećmi, ale zobaczyłam też, że macierzyństwo to nie tylko tęcza, że to są też trudy i byłam poniekąd też tak bardziej przygotowana na to, żeby się nie spodziewać tylko super, ale że trzeba się też liczyć, że będą trudności, tylko że one miną.
To, co mówisz, jest bardzo ważne, bo dzisiaj w świecie mediów społecznościowych ten obraz w ogóle życia jest kreowany na taki idealny. Macierzyństwo nie jest idealne. Powiedzmy to wszystkim tym, które dopiero zostaną mamami. Tutaj musi być miejsce też na trudne chwile, na trudne momenty, na gorsze dni.
Tak, zdecydowanie, natomiast chciałabym, żebyśmy do tego podeszli zdroworozsądkowo, bo takie instagramowe macierzyństwo często może się kojarzyć właśnie z pięknymi ciuszkami firmowymi, z uśmiechniętym bobaskiem, który kocha całym sercem swoją mamusię. Mamusia wygląda pięknie, fit, po ciąży od razu wróciła do pełnej sprawności i od razu zmieściła się w swój rozmiar sukienek, a wiemy, że różnie to bywa. Kobiety przechodzą przez epizody depresyjne. Czasami to wsparcie nie jest takie, jakbyśmy chciały. Borykają się z problemami mieszkaniowymi. Różne rzeczy mają wpływ na to, jakie to macierzyństwo będzie. Na pewno też dzieci są bardzo różne. Ja patrząc na tą czwórkę moją, wiem, że gdyby Zuzia była jako pierwsze dziecko, to ja miałam zupełnie inny obraz macierzyństwa. Gdyby Maciek był pierwszym dzieckiem, nie wiem, czy bym się decydowała tak szybko na kolejne, bo mamy ten stres związany z tymi trudami, które się pojawiają. Ale z drugiej strony Ja jako kobieta, a też pracuję w biznesie kobiecym. Od dawna już sama o sobie stanowię zawodowo. Jestem niezależna finansowo. Uważam, że największą lekcją życia, jaką przeżyłam, to jest właśnie rodzicielstwo, macierzyństwo. To, że budowaliśmy razem z mężem tą rodzinę i dzieci nas naprawdę bardzo mocno rozwijały. Więc te trudy wkomponowały się w całe to doświadczenie, które mamy i absolutnie bym niczego nie zmieniła. Co bym powiedziała młodej mamie albo kobiecie, która dopiero myśli o macierzyństwie? Każdy, nawet najtrudniejszy etap, nawet to, że dziecko nie śpi, albo że choruje, albo że każdą rzecz w swoim etapie rozwojowym przyjmuje z wielkim bagażem, to jest tylko chwila. Dziś jak patrzę na mojego 20-letniego syna, który jest wyższy ode mnie, który studiuje już, który jest naprawdę niezależny, samodzielny w wielu wymiarach, to nie mogę się nadziwić, że ten czas tak szybko minął. Tak niedawno właśnie to jemu odparzyłam pupę, to na nim się uczyłam tego, żeby nie przegrzewać, albo żeby nie przewiało, albo ile dać tego syropu, albo czy pampersy, czy tetra. Teraz jest jeszcze taka duża nagonka do tego, żeby wszystko było takie super i takie fit, i takie ekstra, i takie ekologiczne. 20 lat temu troszkę było inaczej pod tym względem. Nie mówię, że łatwiej czy trudniej, ale inaczej. No i Kuba był moim takim poligonem doświadczalnym. Razem z mężem się uczyliśmy. Ale wszystkie te sytuacje, które wcześniej przeżywałam jako niania czy opiekunka przy dzieciach mojej siostry, bardzo się przydawały. I potem szybko urodził się nasz, znaczy szybko, dzisiaj to może nie tak szybko, bo różnie to bywa, ale 3 lata później urodził się nasz kolejny syn Franciszek, który ma w tej chwili 17 lat. I też myślę, to jest niesamowite, że to drugie macierzyństwo było takie wyczekane, takie już wiedzieliśmy, na co się decydujemy. I że to już tak szybko minęło i że on już jest pełnoletni, za chwilę niemalże, nie?
Nie wiadomo, kiedy to się stało.
Zdecydowanie. Każde nasze dziecko czegoś nas nauczyło. I to, co bym chciała powiedzieć młodym rodzicom, jeśli dzisiaj się borykacie z różnymi trudnościami, to bardzo szybko mija. Etap tego, kiedy jesteśmy bardzo mocno potrzebni tak fizycznie dla naszych dzieci, czyli wtedy, kiedy karmimy na przykład piersią, wtedy, kiedy my musimy położyć spać, wtedy, kiedy my musimy się podporządkować pod potrzeby noworodka, czasami uważany za niektóre z kobiet jako niewolnictwo, to jest tylko etap. I ja mam taką filozofię życia, którą zaczerpnęłam od mojej siostry względem dzieci, że dzieci są jak walizka, co do niej włożysz, to później z niej wyjmiesz, więc ten pierwszy okres ich życia, te 3 lata, to są właśnie te momenty, kiedy troszkę zapominamy o sobie i ma tak być, żeby jak najwięcej z siebie dać dzieciom. Ja pracowałam zawodowo, więc miałam to macierzyństwo takie poprzecinane tym, że też mogłam siebie jakoś realizować. Miałam pomoc w tym. Była moja kochana teściowa, która pomagała nam przy dzieciach. Mój mąż jest też bardzo aktywnym rodzicem, więc rozumiem, że moja perspektywa jest troszkę inna, bo nie wiem, jak bym się czuła, gdybym siedziała tylko i wyłącznie przez 6 lat na przykład z dziećmi w domu. Wiem, że kobiety się na to decydują. Każdy ten wybór ma być po prostu twoim wyborem. Jeśli ty tak czujesz, to zrób to. Z mojej perspektywy to wygląda tak, że podporządkowywałam się, nie spałam, nosiłam, karmiłam, ale nie czułam się tym uciemiężona, to był mój wybór, wiedziałam, że to jest słuszne dla moich dzieci. I dzisiaj z tego czerpię, ponieważ relacje, jakie mamy, bliskość, którą mamy, myślę, że to jest z tego początkowego okresu.
Bardzo mądre słowa, myślę, takie pomocne, takie otulające te młode mamy, które teraz nie śpią po nocach, które opiekują się, martwią się, ile to jeszcze potrwa. No, trochę musi to potrwać. Pamiętam, jak urodziła się moje starsze dziecko, moja córka, ona przez pół roku nie spała praktycznie, bo miała kolkę. Pamiętam taką scenę, jak mówię do męża, że nie spodziewałam się, że tak to będzie wyglądać, a mój mąż mnie zapytał, a myślałaś, że jak to będzie wyglądać? No właśnie, chyba bardziej idealizowałam jeszcze w ciąży ten czas, a to jest wielka niespodzianka, wielka niewiadoma, jak będzie.
I to jest w tym piękne z jednej strony, tylko właśnie przez to, że widziałam to macierzyństwo u mojej siostry, widziałam te noce, kiedy pochylała się 58 raz i lulała i nosiła, a ono płakało i po prostu miała dosyć. Ale potem widziałam, że rano, jak już się, wiecie, ogarnęła, to się tak cieszyła i te motyle w brzuchu, które mamy, to się przenoszą na poziom serca i to dziecko znowu daje ci inny wymiar. I te trudy się tak mieszają. Myślę, że jak ze wszystkim w życiu, jeśli się w swojej pracy zawodowej czy na etapie edukacji skoncentrujesz na trudnościach i przeciwnościach i problemach, to będzie ci się wydawało, że po prostu no, to jest nie do przebycia. Tak samo tutaj, jeśli gdybym się tylko koncentrowała na tym, że Maciej nie śpi i że ja naprawdę już dużo starsza w tym macierzystwie, że ja za chwilę już nie wytrzymam tego, no to bym pewnie nie dała rady, ale koncentrowałam się na tym, że to na pewno minie. Bo nie widziałam 18-latka, który by spał z mamą w łóżku i płakał w nocy i to było dla mnie pocieszające. No oczywiście dobrze jest, bo dzieci są zdrowe, bo są też takie do świata, bo chcą się uczyć, bo mają różne pasje, więc Można powiedzieć, że jest bardzo wiele takich punktów, które nas, rodziców, później cieszą, które sprawiają, że czujemy, że to wszystko było tego warte, że dają nam skrzydeł, że sobie wymieniamy tą energię, że dzielimy wspólnie pasję. To jest naprawdę wartościowy czas i wtedy rzeczywiście, tak jak powiedziałam, mam to takie poczucie, że to, co dawaliśmy z siebie, do nas wraca. Wiemy, że to może być różnie, bo czasami dzieci mają różnego rodzaju dysfunkcje, są bardziej wymagające w dłuższym okresie czasu, ale gdy się rozmawia z rodzicami tego typu dzieci, oni też widzą mnóstwo plusów i to jest ten poziom, w którym skoncentruj się na tym, co dobre, na pewno ci będzie łatwiej przetrwać trudny czas.
A powiedz, Dorota, pamiętasz ten moment, kiedy zobaczyłaś po raz pierwszy swoje pierwsze dziecko? Co sobie wtedy pomyślałaś?
To była niesamowita chwila. Ja urodziłam Kubę na 4. roku studiów. Byłam pod opieką tam przychodni studenckiej, no i trochę to takie było nie do końca, więc mnie powiedział pan doktor, niepytany zresztą, że będzie córka. Więc pierwsze to było takie zdziwienie, bo urodził się Kubuś, a nie Zusia. I był szok taki, no jak to? Poza tym był duży, no bo ważył 4200, byłam pierworódką, więc no to tak trochę było takie imponujące, zrobił się taki zamęt w szpitalu, że takie duże dziecko. I potem jeszcze była śmieszna sytuacja, ponieważ mój mąż był ze mną przy każdym porodzie. Mój mąż jest z zawodu lekarzem weterynarii, więc tematy nie są dla niego jakieś tam obce, ale dziecko miało takie klasyczne przesunięcie kości i czaszki i miało taką głowę jak Star Trek, przy czym ja wiedziałam, że to jest możliwe, że tak się dzieje i że to potem wraca, ale mój mąż nie był świadomy, więc miał taką minę, nie wiedział jak mi to powiedzieć i tak delikatnie mnie zapytał, czy ja widziałam główkę naszego synka, a ja widziałam i od razu zrozumiałam, że on się zmartwił, więc to wszystko tam sobie później wytłumaczyliśmy. Jakie uczucia były? No była oczywiście fala takiego wzruszenia przepełniającego, jakiś, nie wiem, taki mam wrażenie, że jakiś zenit osiągnęłam. No było to takie ogromne szczęście i taka radość, że jest już po wszystkim, choć ja naprawdę miałam bardzo klasyczne porody i nie należę do tych niestety cierpiętnic, które tam po kilkanaście godzin rodzą, więc można powiedzieć, że jestem szczęśliwa, wygrałam los na loterii, ale mimo wszystko jest to trud, nawet jeśli idzie tak jak z płatka. No jak mi go położono tutaj na brzuchu, no to poczułam, że matko, dałam komuś życie, że to jest w ogóle cud i że teraz to ja już będę do końca życia za kogoś odpowiedzialna. No i włączył się ten syndrom, gdzie jest moje dziecko, dlaczego go nie przywożą, a później się uruchomił 4-kilowy noworodek, który non-stop je. Pokarm przyszedł w trzeciej dobie, ale jemu to nie przeszkadzało, więc przeszliśmy pierwszy chrzest i ja... Często mówię o tym, bo również laktację i karmienie piersią przedstawia się w podręcznikach jako coś najwspanialszego i najcudowniejszego. Tak, to się zaczyna robić cudowne po około 3 miesiącach, kiedy się dopasujemy z dzieckiem, kiedy wszystko się unormuje. Na początek to jest strasznie trudne i wcale się nie dziwię, że kobiety z tego rezygnują, bo to wymaga od nas naprawdę czasami wielkiego poświęcenia i zaangażowania. Na szczęście widziałam moją siostrę z tymi ofioletowanymi sutkami, które były w masakrycznym stanie. Widziałam to, jak zaciska zęby za każdym razem, gdy dziecko zaczyna pić i wiedziałam, że ona to przetrwała, że potem jest wygodnie, jedziemy sobie gdzieś tam, wyciągamy pierś, nie musimy się martwić, tak? Więc jakby cały czas ta kanwa tego doświadczenia wpływała na wszystko, ale co ci jeszcze powiem, Kasiu? Kubuś był pierwszy. Ale ja potem urodziłam jeszcze Franciszka, Zuzannę i Macieja na końcu. I za każdym razem ta euforia jest taka sama, ta radość jest taka sama, to wzruszenie jest takie samo. Patrzysz na to dziecko i wiecie, że tyle rzeczy się wydarzyło. Ja każdy poród pamiętam ze szczegółami. I nie dlatego, że był strasznie trudny, tylko po prostu to była tak bardzo wyjątkowa chwila w naszym życiu, że pamiętam z detalami, nawet pamiętam treści rozmów, które się zadziały przed. Wielu rzeczy już nie pamiętam, bo wcale ta pamięć nie jest taka nieskazitelna, ale to jest coś, co jest ze mną i bardzo mocno we mnie.
Poród, bo ten moment, kiedy pojawia się nowy człowiek w rodzinie, to jest coś wyjątkowego. No i myślę, trzeba się cieszyć, że człowiek tego doświadczył. No
zdecydowanie, szczególnie w tych czasach, gdy to nie jest takie oczywiste. Ja pochodzę z wyżu demograficznego. Wtedy się w ogóle o problemach z posiadaniem dzieci nie rozmawiał. Po prostu dzieci były. Dzisiaj wiemy, że to nie jest takie proste, że to są dramaty ludzkie, więc ja po prostu nawet boję się cokolwiek powiedzieć, bo ja powinnam być przede wszystkim wdzięczna, że to, o czym marzyłam, bo zawsze chciałam mieć rodzinę i dzieci, to się po prostu spełniło bez większych kłopotów.
Opowiedz, bo mówisz, że masz 4 dzieci, rozpiętość wiekowa jest, mówisz też, że każde jest inne, a czy każde też inaczej się wychowuje?
Każde jest inne i jakby patrząc na sytuacje, przez które przeszliśmy, pokazuje to, że ten proces wychowawczy, który przyjęliśmy za naszą jakąś normę, ja i Andrzej, różnie na różnych wpływa. Na pewno jest coś takiego, że są odgórne wartości, które obowiązują w naszej rodzinie, czy priorytety, które są dla nas istotne, i to jakby są bezdyskusyjne kwestie. Ale na przykład rozumienie wolności przez moje dzieci jest bardzo różne, rozumienie niezależności jest bardzo różne, manifestowanie tych cech też odbywa się w różny sposób. Natomiast wiesz, co mi jeszcze pomaga? No pewnie dla moich dzieci, dla takiego nastolatka zaawansowanego, to ja jestem jednak dinozaurem i pewnie jestem często staromodna i staroświecka i jakaś tam zaściankowa w umyśle. Ale ja naprawdę pamiętam siebie z tych okresów, pamiętam, jakie dylematy przechodziłam. Staramy się dawać dużo przestrzeni. Nie jesteśmy rodzicami kwoczącymi. Dzieci nasze nie wymagały takiej nadmiernej troski. Bardzo dużo swobody i samodzielności od początku dawaliśmy, ale to też wynika z ilości. Bo naprawdę dużo łatwiej pochylać się nad jednym i tą klatkę złotą budować i tam pilnować, żeby babka w piasku wyszła dobra. Wiecie, to jest jak w tych opowiadaniach, że przy pierwszym dziecku jest tak, a przy kolejnym jest tak. Ja sama pamiętam to, że za Kubusiem trzy osoby w ogródku chodziły, jak on zaczął chodzić, no bo przecież tu kamyczek, tu patyczek, a tu kotek, a tu nie wiadomo, żeby rączki miał czyste. Zuzia nie wiem kiedy w ogóle się nauczyła chodzić i pamiętam taką scenę zajęta jakimś rowerkiem, bo tam Franek ćwiczy, żeby się nie zabił, bo oczywiście jeździ jak szarlatan, a ona stoi przy takim ogrodzeniu i lizaka na zmianę z psem, tak psu do buzi sobie, psu i sobie. I to jest właśnie najlepszy obraz tego, co to znaczy trzecie macierzyństwo, że ty po prostu odpuszczasz, nie? Ale to nie znaczy, że odpuszczasz na każdym froncie, tylko starałam się też, żeby jakość czasu, który spędzamy, był fajniejszy niż ilość i żeby te, wiecie, żeby te skarpetki nie wrzucone do kosza, te lekcje nieodrobione przed 18 ciągle nie były tymi priorytetami. Bo ja dzisiaj, pracując z kobietami, też widzę, z jakimi traumami my później wchodzimy w dorosłość, jak nas to blokuje na wielu kwestiach, i to nie chodzi o sytuacje patologiczne, to chodzi właśnie o te rzeczy, które usłyszeliśmy w domu rodzinnym i które w nas są, jako nasze przekonania, które nas prowadzą i bardzo nas czasami ograniczają. Więc mając tą świadomość, starałam się, oczywiście, czy nie popełniliśmy błędów, popełniliśmy i całą masę. Ja już też, ucząc się potem typów osobowości, zrozumiałam, Matko Boża, nie miałam szans taką metodą z tym dzieckiem się dogadać, bo to jest w ogóle inny typ. Ale jeśli ta świadomość do nas przychodzi, to fajnie jest, że tu i teraz można pewne rzeczy ponaprawiać. Ja polecam Państwu na Facebooku Tomasza Zielińskiego. To jest, ja nie wiem, czy on jest psychologiem, ale on jest na pewno coachem. Zajmuje się głównie pracą z młodzieżą. I prowadzi takie telefony zaufania. I czasami za zgodą na przykład jakiegoś gościa swojego, czy osoby, która potrzebowała pomocy, upublicznia fragment rozmowy. I to są głównie rozmowy z dziećmi w rozpiętości od 10 do 17 czy 18 lat. To jest, proszę Państwa, taki moment, w którym trzeba się zatrzymać i posłuchać, co te dzieci mówią, bo my czasami zapędzeni w naszej codzienności, w obowiązkach, w dbaniu o to, żeby były pieniążki od pierwszego do pierwszego. Chcemy dobrze, staramy się, prowadzimy na kolejne zajęcia, dopilnowywujemy wszystkiego, a dzieci mają taki komunikat, bo słyszą tylko, że oceny są ważne, że zdane egzaminy są ważne, że tak naprawdę tej matki czy tego ojca nie interesuje ja. One często o tym mówią i to nie mówią pojedyncze egzemplarze, to mówi to bardzo dużo osób, w związku z czym fajnie sobie zrewidować, jak ja ten dzień rozpoczynam z moimi dziećmi, co ja do nich mówię, jak one wychodzą do szkoły, co ja im mówię, gdy na przykład spotykamy się z buntem albo z sytuacją, kiedy łamią zasady, o jakich rozmawialiśmy w domu, żeby się czasami nie okazało, że z tego strachu, lęku i tej większej świadomości nie robimy tym dzieciom większej krzywdy. Na każdym etapie bycia rodzicem musimy się rozwijać, bo nowe dylematy będą wtedy, kiedy nasze dzieci będą przeprowadzały swoje drugie połówki, będziemy musieli zaakceptować ich wybory, będziemy musieli otworzyć się na to, że oni chcą żyć po swojemu, że chcą mieszkać w innym kraju, że nie chcą studiować tego, co nam się wydaje, że będzie słuszne. I jak jest rozmowa i dzieci czują, że są bezapelacyjnie, bezwarunkowo kochane, to nawet wtedy, kiedy się troszkę miotają ze sobą, nie traktują rodzica jako wroga, tylko przychodzą. Czy zastosują się do naszych porad? Nie wiem. Czy wyciągną dużo z tych rozmów? Nie wiem, ale jedno jest pewne. Czasami warto mieć relację, a nie rację.
Postawmy na relację i nauczmy się słuchać dzieci. tak, żeby usłyszeć. To, o czym mówisz, te rozmowy z nastolatkami są bardzo trudne, bardzo mocne i wynika z nich głównie to, że rodzice nie słuchają, nie potrafią się skupić na tyle, żeby wsłuchać się w te słowa dzieci. I to jest przykre.
I bagatelizujemy też ich problemy, bo nam się wydają śmieszne w porównaniu z tym, z czym my się mierzymy, a na przykład to, że młody człowiek bardzo chce swoim wyglądem zamanifestować swoje bycie tu i teraz. I teraz sobie myślisz, no i po co mu kolczyk i po co mu tatuaż i czemu chce mieć taką dziwną fryzurę i dlaczego takie dziwne ciuchy zakłada? Ale zastanów się, czy to jest rzecz, która tak naprawdę go przekreśla, czy to nie jest etap, w którym on się tak troszkę przepoczwarza, czy to jest najgorsza rzecz, która spotyka twoje dziecko, bo ja zawsze sobie myślę, że oglądaliśmy filmy o narkomanii, o alkoholizmie, o różnych rzeczach, w które nasze dzieci wpadają, bo są jakby nie da się zrobić parasola ochronnego, jeśli nie ma relacji, więc to, że będzie nagle zakładał żółte skarpetki do granatowych spodni albo nie wiem, właśnie sobie coś tam na głowie dziwnego nałoży, to może być ten moment, że jeśli na to wyrazisz zgodę, to zbudujesz most porozumienia między wami, że dasz mu się tak jakby no, wytrącić na tym etapie. Ja byłam wychowywana w wielkiej wolności, bo to też wynikało z tego, że byłam trzecia. Miałam starsze rodzeństwo, moi rodzice pobłażali, ale też byłam bardzo obowiązkowa, byłam dobrą uczennicą, nie sprawiałam ogólnie kłopotów. Przestrzeń takiemu dziecku daje się dużo łatwiej, ale to spowodowało, że ja nie mam też takiej potrzeby kontroli, że jakby rozmawiamy, ustalamy, oczywiście jeśli zasady zostaną złamane, to potem ta kontrola wchodzi, ale jeśli zostaną zachowane, to tak by to poletko się rozszerza. Pamiętam ze swoich studiów to, ja naprawdę widziałam mnóstwo osób, którzy wyjeżdżając z domu rodzinnego, gdzie była taka ścisła dyktatura i kontrola w imię dobra tego dziecka, bo ja absolutnie tych rodziców nie podejrzewam o żadne złe intencje, to dziecko nie potrafiło zarządzić sobą w czasie, nie potrafiło z tej wolności umiejętnie korzystać, tak jakby się zachłystywało nią i wiecie Państwo, że to idzie czasami w bardzo złym kierunku i potem skutki są opłakane. Ja nie mam patentu na wychowanie, żeby było jasne, że ja tutaj nie chcę grać kogoś, kto wszystkie rozumy pozjadał, ale widzę, że są pewne rzeczy ze sobą powiązane, czyli rodzicielstwo bliskości, na przykład to, co ja propaguję, jak najwięcej czułości. Te maluszki są jeszcze takie temu skore. No, Maciuś, który ma 5,5 roku, no to wiadomo, że on jest zakochany w swojej mamie, ja jestem piękna, jestem miła, jestem cudowna, jestem mądra, no można się dowartościować. Wiem, że nastolatek już wcale tak o mnie nie myśli, ale to jest ten czas, kiedy możemy to odwzajemniać. Ja widzę, jak dzięki temu to dziecko buduje siebie, swoje zdanie, umie je wyrażać, chce je bo my tak, najpierw kontrolujemy, prześladujemy, narzucamy wszystko, a potem oczekujemy, że dorosły człowiek będzie odpowiedzialny i decyzyjny. To się, proszę Państwa, mija. Więc my na etapie tego rozwoju dzieci musimy im dawać te możliwości, w których one same decydują. A niech wybierze ten kolor skarpetek, no i trudno, że do niczego nie pasują. A niech zdecyduje, że będzie pił wodę w takim kubeczku, a nie w tym, który dla niego przygotowaliśmy. Bo ta decyzyjność właśnie w ten sposób narasta i czasami niestety po tej decyzyjności powodują się takie sytuacje, kiedy dziecko zobaczy, że no nie miało racji, że jednak powinien był założyć bluzę, bo zmarł, albo że mama miała rację, że jednak kanapka by go wtedy uratowała i wtedy już nie ma tego buntu i walki, tylko nagle okazuje się, że nie jesteśmy po dwóch stronach barykady. Ja po prostu pewne rzeczy ci proponuję, bo chcę dla ciebie dobrze i one już z tym nie dyskutują.
Pozwólmy dzieciom być dziećmi, dojrzewać, dorastać do pewnych rzeczy, poszukiwać swoich ścieżek. Przecież też kiedyś przez to przechodziliśmy. Powiedz mi, bo ty masz córkę, co powiesz Zuzi, kiedy będzie starsza, będzie planowała założenie rodziny? Co jej powiesz takiego mądrego, żeby była na to macierzyństwo przygotowana?
Nie wiem, czy to będzie mądre. Ja jestem autentyczna bardzo przy moich dzieciach. Nie zawsze moje zachowania są takie, wiecie, do poklasku i na telebim, ale myślę, że mnie znają. Relację z córką mam specyficzną pod tym względem, że nie wyróżniam jej z naszej czwórki, tylko my jesteśmy kobietami, my zarządzamy emocjami. To było widać od pierwszych chwil życia Zuzi. Ona po przyjeździe ze szpitala była jedynym dzieckiem, które miało szeroko otwarte oczy i oglądało cały świat i aha, to ja tu mieszkam, a to jest moja babcia. My się tak śmialiśmy, bo ona tak wyglądała. Chłopcy po prostu spali. I jest to porozumienie takie na poziomie kobiecości. Chciałabym, żeby moja córka była moją przyjaciółką i ja, żebym mogła być jej przyjaciółką, natomiast do pewnego etapu to i tak muszą być ramy, w których ja jestem nad, ona pod, tak? Że na zasadzie to ja tu decyduję. Co ja bym jej mądrego powiedziała? Ja pracuję z kobietami i mnie przeraża jedna rzecz, że my tak mocno w siebie nie wierzymy, że my tak bardzo siebie sabotujemy, że my tak przez jedną uwagę rzuconą, nawet tak zupełnie tam Głupia Franc. Niesiemy bagaż pod tytułem jestem niewystarczająca, jestem niedoskonała, nic nie potrafię. Przekreślamy jedną nieudaną sytuacją 10 sukcesów, po prostu tak. To jest tak jak w tych opowiadaniach o kobietach, że wymieniasz 49 komplementów, mówisz o tym, jakie masz piękne włosy, wspaniałe oczy, ale wiesz co, na końcu ten 50 jest, brwi byś sobie wyregulowała. I co ona słyszy? Ona została z tymi brwiami i teraz nie wie, co ma robić, czy się umówić. Mam takie beznadziejne brwi. W ogóle nie pamięta tego, że ktoś jej mówił o tych wszystkich innych rzeczach i ja z racji pracy z kobietami chciałabym, żeby moja córka od tego była wolna. To nie jest łatwe, ponieważ poza tym, co my serwujemy w domu dla niej, jeszcze jest otoczenie, jeszcze są rówieśnicy, jeszcze są rankingi, jeszcze są różnego rodzaju zmagania, z których ona musi wyjść zwycięsko. Na pewno fajne jest to, że ma cudowną relację z tatą i to jest dla każdej córki ważne, dlatego że ona się przegląda w oczach swojego ojca i widzi w nich to, że on jest z niej dumny, że ją kocha, że jest piękna, że jest ważna, że jest potrzebna, że jej na tym etapie życia jej potrzeby są zapewniane, są traktowane na równi z naszymi i to dla młodej kobiety myślę, że jest bardzo dobry start, a od matki w kwestii macierzyństwa obserwuję moją siostrę, bo ona teraz jest babcią, więc znowu mam poligon doświadczalny i widzę to, czego nie powinnyśmy robić młodym matkom. Narzucać im swojej woli, krytykować ich metod wychowawczych, wchodzić w buciorach tam, gdzie nikt nie pytał o radę, przykrywać kocykiem, zamykać okno, po prostu nie dać przestrzeni, żeby rodzice po swojemu wychowywali. Moja siostra jest, myślę, bardzo ostrożna w tym, bardzo mi się to podoba, ma piękną relację z wnuczką starszą, z drugą dopiero buduje, więc ja bym też chciała być taką towarzyszką tego macierzyństwa, pokazać jej trudności, ale i piękno tego procesu i wspierać ją na ile się da, bo nie wiem, jak ta przyszłość będzie wyglądała. Może wcale Zuzia nie będzie blisko mnie mieszkać. Mam przestrzeń w głowie, że świat jest teraz otwarty, a młodzi ludzie są chętni, by być daleko. Natomiast jeśli będzie mnie potrzebowała, na pewno będę się starała pomóc, bo mam też taki wzorzec, że moja teściowa była z nami i nigdy opieka nad wnukami nie była dla niej problemem, więc wiem, jak mi to wtedy pomogło. I chciałabym się odpłacić.
No jakie to piękne, co mówisz.
Bo takie było nasze życie i oczywiście to nie jest sielanka, że wszystko super i tylko, wiecie, pachnie, bo czasami były zgrzyty wynikające ze zmęczenia, z nadmiaru obowiązków, z tego, że ktoś chorował i tak dalej, ale ogólny przekaz był taki, że jest na kogo liczyć. I teraz zobaczcie, ta granica między nie wtrącam się, kiedy mnie nie proszą, ale jestem, gdy mnie poproszą, to jest właśnie coś takiego, co gwarantuje, że te relacje mogą się pięknie rozwijać. Poza tym kocham moje dzieci. Mam nadzieję, że pokocham kiedyś ich towarzyszy życia i że będę mogła się cieszyć rolą babci, bo ja w ogóle kocham dzieci. Gdybym nie była w tym wieku, w którym jestem, to kto wie, co by się jeszcze wydarzyło.
Dorota, jak dobrze, że ja Cię zaprosiłam.
Zachęciłam Cię do czegoś, Kasiu?
Na pewno dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy o macierzyństwie, o tym, że trzeba odpuszczać, że trzeba po prostu kochać i być obok, trzymać za rękę, ale też wiedzieć, kiedy tą rękę puścić.
Wiecie, mi się też dobrze mówi, bo zauważyłam taką prawidłowość, że jeśli jesteś w relacji małżeńskiej czy partnerskiej, która się dobrze układa, to przestrzeń dla dzieci się sama generuje, ponieważ my mamy jeszcze siebie. I tak naprawdę tak to powinno być, żebyśmy byli mąż i żona dla siebie najważniejsi i dzieci są nam dane, ale nie są nam poddane. One są dla nas darem i błogosławieństwem, ale my mamy je przygotować do tego, by wystartowały do swojego życia. I dużo łatwiej ten start przygotować wtedy, kiedy ty masz jeszcze swoje poletko, bo ja bardzo lubię wyjechać gdzieś z moim mężem, spędzić weekend we dwoje, mieć jakieś pasje, które łączą tylko nas, żebyśmy mieli przestrzeń dla siebie. Wtedy ze świeżą głową, ze świeżymi emocjami, ze świeżymi uczuciami wchodzisz w rolę rodzica, a nie wisisz nad tymi dziećmi albo oczekujesz, żeby spełniały twoje wymagania, ponieważ ty wiesz najlepiej, co jest dla nich dobre. Tak naprawdę chciałabym, żeby były szczęśliwe, żeby były dobrymi ludźmi, żeby nikogo nie krzywdziły, żeby te wartości, które staramy się wpajać, pracowały na ich korzyść, ale żeby też radziły sobie w życiu, żeby były samodzielne, żeby były odpowiedzialne i żeby spełniały się w roli, która dla nich będzie istotna.
Trzeba troszkę szukać tej równowagi w życiu, żeby się też nie zatracić w tym macierzyństwie, bo jak mówi znane powiedzenie, szczęśliwa matka to szczęśliwe dzieci.
Dokładnie. Ja w pewnym momencie moja praca stała się moją ogromną pasją i wiązało się to też z tym, że ja wyjeżdżałam. I oczywiście pierwszy wyjazd i zostawienie męża z trójką dzieci to było dla mnie trudne. Nie dlatego, że powątpiewałam w jego umiejętności, ale ta rozłąka, ten emocjonalny związek. I pamiętam, że będąc tam na tym wyjeździe, non stop myślałam o tych dzieciach i non stop o nich mówiłam. I nagle sobie uzmysłowiłam, że tak jakby nie było Doroty, tylko jest mama. I jest tylko ta mama. I ta mama gada w kółko jedno i to samo, nie zastanawiając się, czy odbiorca po drugiej stronie w ogóle jest zainteresowany tym tematem, bo czasami to robimy, ten błąd. I to była taka refleksja, która do mnie przyszła. Jak wróciłam z tego wyjazdu i zobaczyłam, że wszystko jest w porządku, oni sobie świetnie radzą i relacja z tatusiem się też zacieśnia, bo jest go więcej i to jest tylko dobre, to poczułam, że powinno to iść w tym kierunku i dajemy sobie przestrzeń. Czasami tata wyjeżdża, czasami mama wyjeżdża, dzieci tęsknią za jednym, za drugim, mają inne jakby, wiecie, funkcjonowanie w domu wtedy, kiedy jest mama, kiedy jest tata. To jest różnorakie, a z drugiej strony teraz już jest taki fajny czas, kiedy my możemy sobie we dwójkę wyjechać, a Maciek jest zaopiekowany, możemy sobie iść na Sylwestra na przykład na imprezę, dzieci się poukładają, żeby ta opieka była. Zobaczcie, jaka pomoc jest, bo kiedyś mi ktoś zarzucił, że ja obciążam dzieci Maćkiem. Dla mnie to nie było obciążenie, tylko budowanie relacji, bo między 14-latkiem a miesięcznym niemowlęciem trudno zbudować relacje inaczej niż poprzez bliskość z tym dzieckiem albo to, żeby to dziecko zobaczyło, że mały płacze, że trzeba coś wymyślić, że trzeba podać, że trzeba zostawić grę na komputerze i teraz mu tam pogrzechotać. Pamiętam, że była taka śmieszna sytuacja. Maciek straszliwie płakał, chyba go bolał brzuszek, a Kuba grał z kolegą na komputerze, wiecie, byli online i ten kolega słyszał ten płacz i słyszał i w końcu mówi do niego, idź tam do tego dziecka, bo nie wiadomo, co mu się tam dzieje. Już nawet się nastolatek zainteresował, że ten płacz jest już za bardzo uporczywy. I z drugiej strony zobaczcie, no czasami musieli zostać, musieli się nagiąć, musieli z czegoś zrezygnować, ale też wiedzą, z czym się macierzyństwo wiąże. Rodzicielstwo. Myślę, że dla nastolatków to jest świetna metoda antykoncepcyjna, drodzy Państwo, bo jakby wiemy, że to nie jest chomik. On nie będzie siedział w klatce, jak zapomnisz mu wlać wodę 3 dni, to nic mu się nie stanie. Po prostu dzieci widzą rzeczywistość. A z drugiej strony też mamy mnóstwo radości. Nasz 5,5-latek ostatnio taki tekst powiedział do swojej siostry 15-letniej, która go próbowała zainspirować do jazdy na rowerze, a nie chciał tego robić. Powiedział do niej, wiesz co, Zuzia, ty już nie jesteś moją siostrą, bo ty byś chciała, żebym ja żył twoim życiem, a ja chcę żyć własnym. Więc myślę, drodzy Państwo, że to się nie bierze znikąd, to się bierze z tych rozmów, które się toczą w domu i różnych rzeczy i te małe dzieci chłoną jak gąbka, także uważajcie, co mówicie przy nich, bo można się potem zdziwić taką ripostą.
Dzieci obserwują, dzieci słuchają, nawet jak teoretycznie się bawią, to ucho czuwa.
Oczywiście ja mówię, że to jest firma ucho, nic nie robi, tylko sucho, ale prawda jest taka, że dzieci robią to, co widzą, a nie to, co słyszą, bo ileż razy ja słyszałam różne kazania, a potem patrzyłam, że nijak się ma ta mowa do tego, co ten dorosły sobą reprezentuje. W wieku nastoletnim na tą hipokryzję są bardzo wyczuleni i to jest bardzo obrazoburcze. Jeśli rodzic czegoś wymaga, a sam nie przestrzega, albo jemu wolno, albo on nie przeprasza, albo on może się foszyć, albo on nie mówi prawdy, a od dziecka wymaga tego, to my nie oczekujmy, bo to jest po prostu rozdwojenie klasycznej jaźni i to dziecko nie chce wtedy z nami współpracować. Czy mi się nie zdarzyły wpadki? Oczywiście, że się zdarzyły, ale myślę, że też jest dobrze po czymś takim usiąść i po prostu powiedzieć, zawaliłem, przepraszam, pomyliłam, nie tak to zrobiłam, przesadziłam. Boimy się, rodzice, że spadniemy z piedestału, a to jest wtedy prawda o nas, która uczy nasze dzieci, że my nie jesteśmy nad ludźmi, superbohaterami, że mamy gorsze dni, że mamy gorsze momenty, że się możemy wtedy beznadziejnie zachować, ale jeśli przeprosimy to w ramach rodziny i ludzi, którzy się kochają, to jest do przyjęcia.
Prawda jest najważniejsza i prawda zawsze się obroni w tych relacjach. Przy okazji pozdrawiamy twoje dzieciaki, męża, bo pewnie będą słuchać. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś do nas, że poopowiadałaś. Myślę, że pomogłyśmy tą rozmową mamom, tym, które dopiero debiutują, albo tym, które lada moment będą witać na świecie swoje pierwsze dzieci.
Kasiu, ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie, bo to dla mnie zawsze zaszczyt być tutaj u was gościem. Natomiast ja bym bardzo chciała pomóc. Ja w ogóle pracując z kobietami w branży beauty bardzo często dotykam tematów, bo widzę, z czym się młode mamy borykają. Te dylematy, kiedy nie wiadomo, czy stawiać na małżeństwo, czy na macierzyństwo, to są wszystko rzeczy, które się dzieją tu i teraz. Potrzebujemy przegadywać. Ja jestem w ogóle wielką fanką tego, że kobiety potrzebują kobiet, mądrego wsparcia, siły od siebie nawzajem, a macierzyństwo nas łączy też bardzo mocno, więc jeśli to komuś się naprawdę przydało albo chciałby jeszcze, to ja zapraszam do kontaktu na Facebooku. Możemy sobie popisać i coś tam się wydarzy. Było mi niezwykle miło i dziękuję pięknie.